Teraz chciałbym powiedzieć, że witam Was i tych wszystkich, którzy są w domach, nas oglądają. Dziękuję Bogu za łaskę Bogu, za Jego miłosierdzie, za Jego dobroć. Bo On jest potężny, On jest wielki w miłości, w łasce, wszystkim. I dzisiaj właśnie podzielę się z nami Bożym Słowem. I chcę Cię prosić, Panie, żebyś błogosławił Twoje Słowo. Żeby Twoje Słowo dotykało naszych serc. Żeby ono przekonywało nas, w jakim miejscu jesteśmy. Żeby ono przenikało nas, bo ono jest żywe, skuteczne. I on szczęście tych wszelkich nie dogosiaczy. I Pan wnika do rozdzielania duszy i ducha. Szpiku i kości. I zdolny osądzać zamiary myśli serca. Tak jest Twoje Słowo, Panie. Żywe Słowo. Dlatego niech to Słowo dotyka nas, Panie. Niech nasze umysły będą dotknięte. Nasz duch nie będzie dotknięty. Nasza dusza, nasze ciało niech będzie dotknięte, Panie. Abyś był Ty wywyższony i uwielbiony. Panie, dziękujemy za tę możliwość bycia przed Twoim obliczem. Dziękujemy Tobie, że jesteś żywym Bogiem, niezmiennym Bogiem. I dziękujemy Tobie za Twoje Słowo, którego mamy, możemy go czytać. Panie, to jest, aby Twój Duch, aby Duch Święty dotknął i inspirował, Panie, i ożywił to Słowo dla naszych serc. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Przeczytamy sobie Słowo zapisane w liście do Rzymian, w rozdziale 8. I tam przeczytamy od wiersza 1 do wiersza 8. Potem jeszcze dwa wiersze przeczytamy. I tam czytamy takie słowa. Ja chciałbym też powiedzieć, że nie będzie tutaj wyświetlanych wersetów. Jeżeli chcecie, to możecie sobie zapisywać te fragmenty i w domu możecie sobie je powtórzyć, przeczytać, rozważyć i czy rzeczywiście dobrze są wyłożone, czy nie. Czy dobrze wykładam, wyłożę te słowa. I teraz tak czytamy w tym 8 rozdziale listu do Rzymian. Właśnie to może powiedzieć tak, że w 7 rozdziale tam Paweł mówił o takim człowieku, czy o sobie, czy o nim, o takim, który się tak bardzo mocno zmaga. Zmaga się, z ciałem zmaga się, swoimi myślami, swoim sercem. I w końcu mówi tak, nędzny jak człowiek. Nędzny jestem, kto mi wybawi z tego ciała grzechu śmierci? Taki krzyk, kto mi wybawi z tego ciała grzechu śmierci? I 8 właśnie rozdział się zaczyna w ten sposób. Przeto nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg. Tego dokonał Bóg. Przez zasłanie syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. Aby słuszne żądania zakonu wypełniły się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, ale lecz według ducha. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. A ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Albowiem zmysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu, nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Jeszcze przeczytam dwa wersety z tego rozdziału. To jest 12 i 13. Tak więc, bracia i siostry, jesteśmy dłużnikami, ale nie ciała, aby żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. A jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Chciałbym też tylko powiedzieć, że odnośnie tego pierwszego wiersza, że to teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Ja tak kilka tłumaczeń zwracam uwagę i tak naprawdę w różnych tłumaczeniach Biblia z tłumaczeniem dosłownym, jeszcze inne fragmenty z tego grecko-polskiego tłumaczenia. I tam są takie jeszcze, w jaki sposób to słowo też można przetłumaczyć dokładnie. Ta pańska unowocześniona mówi tak, że przecież nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie, którzy nie chodzą według ciała, ale według ducha, którzy nie żyją według ciała, ale żyją według ducha. Więc myślę, że to jest takie pełne stwierdzenie tego pierwszego wiersza. Bo w innych przepisach był podany, że tam są też i takie możliwości, takie przetłumaczone. A więc to jest ważne. Chodzi o to, że dla tych nie ma potępienia, którzy żyją według ducha, nie według ciała. Czyli słuchajcie, można żyć według ducha i można żyć, postępować według ciała. I chcę powiedzieć jedną rzecz, żebyśmy się to rozumieli, to kogo to słowo jest skierowane? Czy słowo, które mówi życie według ducha, jest skierowane do wierzących ludzi, a według ciała do tego świata? Nie. To słowo jest skierowane do wierzących ludzi w Rzymie, do zboru, kościoła w Rzymie. A jeśli do kościoła w Rzymie, tak samo do kościoła Antiochii dzisiaj. Bo to jest Boże Słowo. Bo to jest Boże Słowo. Wiecie, tam jest napisane o ciele. I to nie chodzi o nasze fizyczne ciało. Wiecie, o co tam chodzi? Co to znaczy żyć według ciała? Tam chodzi o starą naturę człowieka. Naturę, która nie jest przemieniona. Która nie jest poddana Bogu. To jest właśnie to wyrażenie ciała, cielesność. To jest sposób życia według ciała, a według ducha to jest życie, które jest inspirowane przez Ducha Świętego. To jest życie w nowej naturze, w naturze Chrystusowej. I właśnie Paweł to słowo kieruje do ludzi wierzących, do Kościoła Jezusa Chrystusa. Dla tych nie ma potępienia. Które w Chrystusie Jezusie chodzą według ducha. To słowo w Chrystusie Jezusie właściwie jest to faktem. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, to naprawdę jest, nie ma potępienia, ale to słowo w Chrystusie Jezusie też odnosi się do ludzi, którzy wierzą, nawrócili się, oddali swoje życie Bogu, przyjęli chrzest, ale owoce ich ciała, owoce ich życia są zupełnie inne. Więc również ci, do tych się odnosi Boże Słowo. Jak sobie powiedzieliśmy, ciało to jest stara natura. Duch to jest nowe życie. I do tego, i dlatego to Słowo daje nam zwycięstwo. W 5 rozdziale jest tak napisane, bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Ja też przeczytałem troszkę w innym tłumaczeniu ten fragment, 5 rozdział, tam napisali tak, bo ci, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało. Dążą do tego, czego chce ciało. Wiadomo, co ciało. To pragnienia, pożądliwości, żądze, to, czego pragnie ciało. A ci, którzy żyją według ducha, dążą do tego, czego chce duch. Do tego chce Duch Święty. Szósty werset czytamy, że zamiast ciała cielesność jest wroga Bogu. Jest nieprzyjacielem Boga, bo nie chce poddać się Bogu. I tu dalej to pytanie, które zadałem do kogo właściwie to słowo jest skierowane. I wiemy, że skierowane zostało do wszystkich tych, którzy są wierzący. Prawdziwie wierzący. I teraz tematem mojego zwiastowania, czy rozważania jest to chrześcijanin a grzech. Chrześcijanin a cielesność. Ja nie wiem, że to jest temat dzisiaj niezbyt popularny. To jest dziwne, że bardzo często w kościołach nie mówi się o grzechu odnośnie życia związanych z życiem ludzi wierzących. Że się nie mówi o grzechu. Chrześcijanin a grzech. Wiecie, kto to jest chrześcijanin? Dzisiaj słowo to jest troszkę przewartościowane, bardzo przewartościowane. Wiecie, że ci u nas to chyba 90% ludzi jest chrześcijanami i przyznaje się do chrześcijaństwa. Ale kto jest chrześcijaninem? Pierwsi uczniowie zostali nazwani chrześcijanami. Pierwsi uczniowie. Tak naprawdę słowo, które wyraża prawdę o życiu wierzącego człowieka, jest słowo uczeń Jezusa Chrystusa. I oni zostali nazwani w Antiochii, to w Dziejach Apostolskich napisane, zostali nazwani chrześcijanami, czyli ci, którzy naśladują Chrystusa. Więc chrześcijanie to są ci, którzy naprawdę zaufali Bogu, uwierzyli w Niego, przyjęli Chrystusa do swojego życia, doświadczyli przebaczenia grzechów, poddali Mu swoje życie. I teraz pytanie. Czy rzeczywiście jest to zasadne, żeby mówić o grzechu ludziom wierzącym? Żeby mówić o cielesności? Co to zasadne jest? Przecież wielu ludzi mówi tak, że jestem zbawiony, uwierzyłem w Chrystusa, uwierzyłem, że mi przebaczył moje grzechy, przyjąłem chrzest, no i w porządku, nie ma problemu z grzechem. Wielu ludzi mówi dlatego, że są nieświadomi Bożego Słowa. Że nieświadomi są Bożego Słowa. Wiecie, jakie czasami jest użyte słowo, którym ja się osobiście nie zgadzam? My się nie różnimy z tym światem jedynie tym, że jesteśmy usprawiedliwieni. Niczym się nie różnimy, tylko tym, że jesteśmy usprawiedliwieni, że nam przebaczono. A więc grzech został usunięty. Jezus za grzech umarł. Więc nie ma sensu się tak bardzo tym przejmować. Oczywiście jest to bardzo błędna nauka, jest to bardzo błędne myślenie. I chciałbym, żebyśmy teraz tak szybko przeszli przez kilka fragmentów słowa, co Słowo Boże o tym mówi. Na temat życia chrześcijańskiego, na temat grzechu, na temat cielesności. Co jest napisane? Takie kilka fragmentów Bożego Słowa możemy sobie zapisać. List do Rzymian, 12 rozdział. Tam jest takie słowo w drugim wersecie napisane. Nie upodobniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przed odnowieniem waszego umysłu. Paweł pisze to do ludzi wierzących w Rzymie. U nas tak samo. Nie upodobniajcie się. Nie strzegcie wzoru z tego świata. Drugie miejsce. Ewangelia Jana. Rozdział. To jest rozdział drugi. Co tam jest napisane? Nie miłujcie, nie kochajcie świata. Bo jeśli kto kocha świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale z ciała. Widzicie, i te określenia, pożądliwość oczu, pożądliwość ciała, pycha życia, to jest właśnie to określenie, czym jest świat, czym żyje świat. To jest styl życia według tego świata, który jest inspirowany przez wroga, przez diabła. Styl życia, który nie ma w tym Boga, prawdziwego, żywego Boga. I to jest właśnie świat. I Paweł mówi, ludzie wierzący, jeżeli to jest takie jest ważne, to dlaczego Paweł o tym mówi? To dlaczego Boże Słowo o tym mówi? Nie miłujcie świata, nie kochajcie świata, nie postępujcie według tego, jak żyje świat. To Paweł mówi do ludzi wierzących. Czy konieczne jest takie mówienie? Czy konieczne jest takie napominanie? Jeżeli Boże Słowo mówi, to tak. Następny fragment. Pierwszy list do Koryntian, 3 rozdział. Widzicie, Koryntianie, na początku, gdy czytamy, jest wystawione bardzo chwalebne świadectwo. Mieli obfitość i obfite życie, jak tam napisane, mieli dary duchowe i mieli poznanie słowa. Oni mieli wszystko. Byli obdarowani. Czekali na Pisze Jezusa Chrystusa. Mieli pragnienie, oczekiwali na Niego. Ale wiecie, co Paweł do nich mówi? W 3 rozdziale. Ja do was nie mogę mówić jako do duchowych, ale jako do cielesnych. Mówi, bo jesteście cieleśni i postępujecie według, jak tam jest napisane, ludzkiego sposobu. Dlaczego? Bo między wami jest zazdrość, bo między wami są kłótnie, bo między wami są podziały, bo między wami jest narzekanie, jest osądzanie jedni drugich. Jesteście cieleśni i postępujecie według sposobu tego świata. To świat tak postępuje, prawda? I mówi, że jesteście cieleśni, postępujecie według ciała, więc można być człowiekiem wierzącym, a być w ciele, postępować według ciała. Paweł o tym mówi. Wiecie, gdy czytamy ten list, to czytamy dalej o innych rzeczach. Oni się sądzili między sobą. Oni się sądzili między sobą. Nawet wykorzystywali świeckie sądy do tego. Nie było nikogo wśród nich, żeby rozsądził między braćmi zwierzącymi. Wpadli w jakąś tam niektórzy niemoralność. Ktoś żył z matką swego ojca. Grzech. Skąd się tam wziął? Ten sam list. 90 rozdział. Wiecie, co tam jest napisane? Patrzcie na Izraela. Zobaczcie na niego. I mówi tak, te rzeczy, które stały się w życiu Izraela, gdy się szli przez pustynię, stały się wzorem was, dla was ostrzegającym, abyście nie pożądali rzeczy, które oni pożądali. Abyście nie pożądali rzeczy, czyli, a po prostu był bardzo wyraźny wierzącym ludziom. Uważajcie. Popatrzcie na ten przykład. Popatrzcie, co się z nimi stało. Popatrzcie na ich nieposłuszeństwo, na ich niewiarę. Do czego oni tam doszli? Większość z nich, wszyscy, co wyszli z Egiptu, nie doszli do celu. Nie doszli do celu. A więc można mieć problem z grzechem, z cielesnością. Dalej, słowo w Galacjach jest napisane. I tam jest napisane, oni rozumni, 3 rozdział, ona był głupi, tłumaczeni Galacjami. Zaczęliście w duchu, a kończycie w ciele. Paweł też nie ostrzegł. Mówi w 5 rozdziale Galacjan, nie pobłażajcie ciała. To znaczy temu stylowi życia. Nie pobłażajcie ciała, ale słusznie jest drugim w miłości. Nie pobłażajcie ciała. To jeszcze jest. Pierwszy list Piotra 2, 11, 12. Pierwszy Piotra, pierwszy rozdział, drugi rozdział 11, 12. A tam co tam mówi Piotr? No pisze umiłowanie. Samo słowo umiłowanie mówi kochanie przez Boga. Piotr nie mówi pustych słów, gdy mówi umiłowanie. Mówi, jesteście kochani przez Boga, umiłowani. Napominam was, abyście się powstrzymywali przed cielesnymi porządliwościami, które walczą przeciwko duszy. I tu znowu czytamy tą przestrogę, to napomnienie, to zachęcenie. Nie pobłażajcie ciała. Nie troszczcie się o ciało w ten sposób. I to było słowo, które mówi Piotr. I co jeszcze przeczytam? Co jeszcze możemy przeczytać? Pierwszy list Jana. To jest bardzo list, słowo, które może być bardzo kontrowersyjne dla wierzących ludzi dzisiaj. Ja go przeczytam. Pierwszy list Jana. Rozdział trzeci. Każdy, werset szósty. Kto w nim mieszka, nie grzeszy. A grzech? Grzechu w nim nie ma. Każdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział, bo nie poznał. Dzieci, niech was nie zwodzi, nikt nie zwodzi. Kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwie jest tak, jak on jest sprawiedliwy. Kto popełnia grzech, diabeł jest. Gdyż diabeł od początku grzeszy, a Syn Boży, no to się objawia, żeby zniweczyć dzieła niebieskie. Jeszcze jedno słowo bym przeczytał. Jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy. Kto? O kogo chodzi? O Jezusa. Jeżeli wiecie, że On jest sprawiedliwy, to wiecie też i to, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, z Niego się narodzi. I teraz jest pytanie. Ja myślę, że wielu ludzi dzisiaj mówi tak, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Przecież jesteśmy grzeszni, upadamy. Ja mówię bardzo wyraźnie, że każdy, kto w nim mieszka, kto jest w Chrystusie Jezusie, każdy, kto w nim mieszka, jest w Chrystusie Jezusie, nie grzeszy. To znaczy, on nie ma skłonności do tego, żeby grzeszyć. On nie chce grzeszyć. Myślę, że zdarza się upadek, ale on nie chce. Jego zasadą jest to, że nie chce grzeszyć, nie chce postępować grzechu. I do tego dąży i stara się. Paweł mówi, że ja pracuję na tym, żeby człowieka doprowadzić do doskonałości w Chrystusie. To są słowa, które są dosyć kontrowersyjne dzisiaj, gdy się o tym mówi. No to kto może tak żyć, jak sobie możemy mówić? Kto może tak żyć? Kiedyś uczniowie zapytali Pana Jezusa, kiedy on mówił o zasadach Bożego Królestwa. To wtedy Piotr i inni powiedzieli, no to kto może być zbawiony? Kto może być zbawiony? A Pan Jezus powiedział, jeśli chodzi o człowieka, to jest niemożliwe. Ale dla Boga jest wszystko możliwe. Halleluja. Halleluja. Tak mówi Boże Słowo. Że dla tego, kto wierzy, wszystko jest możliwe. Dlatego, kto wierzy w Boże Słowo, Wiecie, to jest ważne, żebyśmy Słowo Boże przyjmowali tak, jak ono jest napisane. Ja wiem, że czasami dyskutujemy, czasami się to nie podoba, czasami mówimy, no jak. Ale uwierzmy w to, co mówi Słowo Boże. No to jak to możliwe? I właśnie przechodzę do tego miejsca, dla mnie bardzo istotnego, ważnego w tym fragmencie, który przeczytaliśmy. Do Rzymian, ósmy rozdział. Wracamy do niego. Bo Słowo Boże nas nie zostawia w takim miejscu. Nie zostawia nas w takiej bezradności, no jak to możliwe. Takie potępienie. Tam czytamy takie słowo. Chwileczkę. Jeszcze raz, przecież nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Tutaj według tego, bo zakon ducha. Wiecie, tam gdzie mowa jest tutaj o zakonie, to tak naprawdę chodzi o prawo. O prawo, które dał Bóg, zakon dał Bóg Izraelowi. Kiedy byli na górze Synaj, prawo, które zostało dane, żeby oni zgodnie z tym prawem żyli. I przez to mieli życie. I przez to życie mieli osiągnąć Kanaan. To prawo, ten zakon jest wyrażeniem natury Boga. I Bóg chciał, żeby Izraelici objawiali Jego naturę, żeby byli światłem, żeby świecili pośród narodów. On ich do tego wybrał. I mówi tak, że bo zakon powiem prawa, który daje życie Chrystusie Jezusie. Czy prawo ducha, które daje życie Chrystusie Jezusie, uwolnić od prawa grzechu i śmierci. I teraz czytamy trzeci werset. Albowiem czego prawo nie mogło dokonać? O czym, w czym było słabe z powodu ciała? Tego dokonał Bóg. I chciałbym, żebyśmy to teraz bardzo mocno zapamiętali, chociaż myślę, że tego dokonał Bóg. Co dokonał Bóg? Czego dokonał Bóg? Gdy myślimy o nas, gdy myślimy o tym, co my możemy zrobić, gdy myślimy o naszej silnej woli na wynaku wierzącym, co możemy zrobić, kochani? Tam jest napisane, czego dokonał Bóg. A co miało prawo dokonać? Właśnie to, co powiedzieliśmy. Prawo miało zmienić ludzi. Prawo to miało doprowadzić ludzi do Kanaanu. Miało spowodować, że Izrael będzie światłem dla narodów. To miało dokonać. Ale dlaczego je dokonało? Czy Pan Bóg zawiódł? Czy Pan Bóg się pomylił? Popatrzmy tutaj jeszcze raz. Nie było to koniec. W czym było słabe z powodu ciała? Właśnie. Chodzi o ciało. O jakie ciało? O tą starą ludzką naturę. Grzeszną naturę. Ich serca nie były zmienione. Chociaż widzieli cuda i znaki. Chociaż przeszli przez morze. Chociaż widzieli mannę padającą. Widzieli rzeczy nadprzyrodzone, które doświadczali. Czy Bóg ich zaopatrywał? Ich serca ciągle wracały do Egiptu. I serca ciągle myślały o mieje się, o cebuli, o czosnku, o tych rzeczach. Obrazują te rzeczy tego świata. Oni ciągle utyskiwali, ciągle narzekali. Prawo było bezsilne. Bóg nie mógł do nich dotrzeć. Ich życie było, oni ciągle się przeciwstawiali. Oni ciągle walczyli. Oni chcieli kamienować Mojżesza. To prawo było bezsilne. Ale tu jest napisane to, czego to prawo nie dokonało. I to prawo nie sprawiło, że grzech został usunięty z ich życia. Oni ciągle grzeszyli. Grzech prowadził ich życie. Ale co czytamy? To, co to prawo nie dokonało, nie mogło dokonać. Tego dokonał Bóg. To jest niesamowite słowo, gdy ja to czytałem, to sobie wyobraziłem Boga. Boga pełnego mocy, Boga pełnego miłości, Boga pełnego troski o nas. Boga, który ma dobre myśli o nas. Boga, który nas kocha. Dokonał tego, co zrobił. Posłał swojego Syna. Na wzór naszego ciała. Z powodu grzechu. Potępił. Potępił grzech w ciele. Co to znaczy? Jezus wziął naszą winę. Jezus wziął nasz grzech. Wziął nasze ułomności. Wziął nasze słabości. Wziął nasze choroby. Wziął na siebie i ponosił śmierć. On poniósł tą śmierć. On poniósł to potępienie. On zniszczył moc grzechu. On zniszczył moc grzechu. On zniszczył tą cielesność. On zniszczył. On tego dokonał. Jeżeli mówisz dzisiaj, no ja nie wiem, ja nie jestem w stanie, ja nie potrafię tak żyć. Ja nie potrafię, ja mam problem, ja mam problem z grzechem, mam problem z nogami. Wiecie, wierzący ludzie mają problem z nogami. Mają problem z różnymi rzeczami, z pornografią, z grzechami seksualnymi, ze złością, z gniewem, z tym wszystkim, że czemu mają problem. Mają problem w rodzinach. I mówię, nie dzielimy aż tego wyjść. Jest napisane, tego dokonał Bóg. Co dokonał? Abyś był wolny. Aby ci przebaczono. Abyś żył nowym życiem. Abyś był nowym stworzeniem w Chrystusie, bo tak czytałem. Abyś wzrastał. Abyś miał zwycięstwo nad grzechem. Oczywiście, że się zdarza, że upadniemy. I to nigdy nie jest wina Boga, ale nasza. Ale wtedy wiecie, możemy się wtedy usprawiedliwiać. Możemy to zwalić na łaskę. O, przecież jestem pod łaską. A przecież jestem zbawiony. A przecież przyjąłem chrzest. Możemy to zwalić na łaskę. Mówi, wyznawajmy jeden drugi grzech. Albo jeśli wyznajemy Bogu nasze grzechy, jeśli wyznajemy, a nie usprawiedliwiamy się, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, odpuści nam i nas oczyści od wszelkiej nieprawości. I to jest to, co mamy Bogu. Ja mówię, dziadki mówi, nie grzeszcie, nie grzeszcie. Jezus mówi do tej kobiety, jak do grzesznicy. Idź więcej nie grzesz. Jezus mówi, świat mnie nienawidzi, ponieważ ja mówię o nim, że jego uczynki są złe. Ja mówię, nie grzesz, ale gdyby ktoś z was grzeszył, gdyby to się stało, wiecie, to nie jest kwestia tego, że grzech jest czymś normalnym. To są wypadki przy pracy. Macie, jeśli ktoś z was grzeszy, macie rodowników. Przychodźcie, wyznawajcie. Bóg was podniesie. Kochani, tego dokonał Bóg. I to jest wspaniała nowina, to jest Ewangelia, tego dokonał Bóg. A więc, jako wierzący może mieć problem z grzechem. Może mieć problem z cielesnością. Ale w Bogu mamy zwycięstwo. I to nie jest kwestia, żebym jako chrześcijanin poniósł głowę, jestem sprawiedliwy, jestem bez grzechu. Nie chodzi o to. W pokorze rozumiemy, że Bóg to uczynił. Bóg to zrobił. To jest Jego zasługa, to jest Jego łaska. My w to uwierzyliśmy. Wiecie, to w co wierzysz, za tym idziesz. Jeżeli wierzysz w to, co mówi Boże Słowo, to za tym idziesz. Czy wierzymy we wszystko, co mówi Słowo Boże, co mówi Ewangelia, co mówią listy apostolskie, czy wierzymy wszystko w to, co jest napisane. To jest ważne. Czy może wybieramy, czasami ludzie wybierają sobie to, co im pasuje. Ale przyjmujemy całe Boże Słowo. Otrzymujemy zwycięstwo od Boga. Ale co mówi Boże Słowo w tym Rzymie, w 6 rozdziale Listu do Rzymian? 6 rozdział Listu do Rzymian. Tam był problem, bo ludzie zadawali pytania. Bo Paweł mówi o łasce. Paweł mówi o przebaczeniu, o łasce, że żyjemy z łaski przez wiarę. I to ludzie mówili, no dobrze, to jesteśmy w łasce, to możemy grzeszyć, czy nie możemy grzeszyć? No przecież jesteście pod łaską. I co Bóg mówi tutaj w 6 rozdziale listu do Rzymian? Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obciekła? I nagle słyszę krzyk Pawła. Tak jak czytam to, zawsze słyszę jego krzyk. Mówię, przenigdy. Absolutnie nie. Tak Paweł mówi, przenigdy. Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze żyć mamy? Wiesz, ważne jest, jak ludzie podchodzą do Ewangelii. Ważne, co słyszą. Ważne, co słyszą, gdy się chrzczą. Gdy się chrzcisz. Gdy się człowiek chrzci. To znaczy, świadomie umieram dla siebie, on to wyznaje. Umarłem dla siebie. Umieram dla siebie. Umieram dla grzechu. I tam mówi Boże Słowo. Przecież umarliście. Jakże byli jeszcze żyć? Czy nie wiecie, że wy wszyscy chrzczeni Chrystusa Jezusa w święcie, gdy zostaliście chrzczeni? I tam przydamy dalej. Pogrzebani jesteście wraz z Nim przez chrzest śmierci. Po co? Abyśmy, jak Chrystus wskrzeszony został z martwych, przez chwałę Ojca, tak i wy nowe życie prowadzili. To jest to, co apostoł Paweł mówi. Ten, który walczył z Żydami o wiarę, o łaskę. Tego, którego Żydzi napierali, bo on mówi jakieś dziwne rzeczy, mówi o łasce. A on właśnie tak mówi. Czytamy, że grzech nad wami w tym rozdziale, panowie, nie będzie. Dlaczego? Bo jesteście pod łaską. Co tam jest, zaczynamy tu przez ten rozdziale? Bo jeśli prosiliśmy podobieństwo jego śmierci, prosimy również podobieństwo jego zmartwychwstania, wiedząc to, że nasz stary człowiek został bez nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, abyśmy już nadal nie służyli grzechowi. To jest Boże Słowo. To nie jest słowo tylko wybrane przeze mnie, to jest Boże Słowo. Jak powiedziałem, cóż wtedy mamy grzeszyć? Rzekł dla mnie Pan, nie będzie grzeszyć się pod łaską. Ja mam jeszcze, chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na dwa miejsca takie Bożego Słowa, właściwie na trzy, ale na dwa. To jest list do Efezjan. I będziemy tam czytać Słowo, bo wiecie, Słowo samo się może wykładać. Kiedy uczciwie go czytamy, to nie potrzebujemy czasami żadnych specjalnych wielkich wykładów. Ale przyjmujemy go takim, jakim on jest. To jest list do Efezjan. Efezjan, 4 rozdział. I tam czytamy takie słowo. Zaraz też tu mamy. Efezjan 4. I teraz tak. Troszkę to dużo poczytamy, ale słuchajmy, to jest Słowo Boże. To więc mówi i zaklinam was, czyli oświadczam, zaklinam was. To jest takie bardzo mocno zaakcentowane. To jest od 17 wiersza, 4 rozdział. Na Panu to zaprawiście, już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w pożyczności swego umysłu. Ale wy nie tak, werset 20. Czy nauczyliście Chrystusa? Jak się nauczyliśmy Chrystusa? Jaka jest prawda w Chrystusie? Jest napisane tak. Jeśli tylko słyszeli o Nim i w Nim uczyni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Jaka to jest prawda? Zebrzecie z siebie samego człowieka, teraz jego poprzednim postępowaniem, którego kupują zgodnicze rządze i odnosi się w duchu waszego umysłu, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga, w sprawiedliwości i w świętości prawdy. Przeto odrzućcie kłamstwo, mówcie prawdę każdy z bliźni swoim, my jesteśmy członkami jedni drugich. Gniewajcie się, też nie grzeszcie, niech sądzie nie zachodzi od waszym gniewem, nie dawajcie miejsca diabłu, przestępu, To kradnie to przestanie, niech raczej z mógłbym pracą własnych rąk, gdzie była dobra, gdzie rozpoczynającemu. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z waszych ust, ale tylko dobre, to może budować, to zajdzie potrzeba. Aby przyniosło błogosławieństwo dla tych, którzy go słuchają. A nie zasmucajcie Ducha Świętego, który jesteście zregenerowani dzień odkupienia. To właśnie ten Duch Święty mógł za nas. To Duch Święty nas inspiruje. To Duch Święty ożywia Słowo Boże. Nasza praca w Duchu Świętym jest bardzo ważna. On powoduje, że stajemy, że my wchodzimy w tą duchowość, prawdziwą duchowość. Nie zapytajcie Ducha Świętego, gdy jesteście zainteresowani w odkupieniu. Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, zmożeczenie, niech będą usunięte spośród was wszelką złością. To są te owoce ciała. To jest to właśnie ciało, które się czasami objawia. Wiecie, jak ja się czuję, jak się żałobą pokucę? To jest tak nieprzyjemne. Dzięki Bogu, że daje nam taką wrażliwość, że gdy coś zrobimy, to nas to osądza. Co tam jeszcze? Wszelka droga, zapalczywość, gniew, krzyk, złorzeczenie, niech będzie usunięte wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczający wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. To czytamy w liście do Efezjan. Wiele rzeczy tam możemy przeczytać. Ale również czytamy w liście do Kolosan podobne rzeczy. Wybaczcie, że tak dużo czytam, ale to jest Słowo Boga. Możecie go czytać w waszych domach. Tam jest tak napisane w liście do Kolosan. Jeśli... A tak, jeśli zgodzeni z Chrystusem jesteście, czyli przez jego zmartwychwstanie Bóg nas zbudzi do nowego życia. Zmartwychwstanie jest moc do nowego życia. Możemy czerpać z tego. I tam jest napisane tak, jeśli jesteście zgodzeni z Chrystusem, tego co w górze szukacie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej, o tym co w górze myślcie, nie o tym co na ziemi. Bo umarliście bowiem, a życie jest ukryte wraz z Chrystusem Bogu. I co czytamy dalej? A gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy i wy okażecie się razem w chwale. I czytamy dalej. Umartwiajcie to, co właśnie człowieka jest ziemskiego. To właśnie to ziemskie, to jest ta natura. Umartwiajcie. Wiecie dlaczego? To jest ciekawa rzecz. Umarliście, przyjęliście od zasady, uwierzyliście w to, że i oddajecie swoje życie, bo teraz możecie umartwiać, możecie odwrócać to wszystko, co przychodzi do naszego życia. I co mamy, czemu odrzucać? Przeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złopożądliwość, chciwość, to jest bałwochwalstwo. Z powodu przychodzi gniew Boży na nieposłusznych synów. Co dalej czytamy? Niegdyś wy postępowaliście według tego, ale teraz odrzucie i wy to wszystko. Gniew, zawalczywość, złość, bluźnierstwo. Nie przyzwójcie sobie z waszych ust. Nie okłamujcie się nawzajem. A przyobraźliście nowego człowieka, który się odnawiał ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, którego stworzył. Słuchajcie, to jest ciekawe słowo. Ten człowiek wewnętrzny, ten człowiek, którego Jezus uczynił przez swoją śmierć na Chrystusie. Ten nowy człowiek, on się odnawia każdego dnia. Paweł mówi, ja nie jestem doskonały, ale dążę, ale chcę to uchwycić. Wzrasta. I mówię, tak jest ten nowy człowiek. On się odnawia na obraz tego, którego stworzył. Do kogo ma być skutany? Do naszego stwórcy. On nas stworzył. Kiedy stworzył człowieka, tchnął i jego życie w nim, to człowiek powstał do życia i miał boską naturę. On był Bożej naturze. Dopóki nie zgrzeszył. Dopóki nie posłuchał grzechu, wtedy grzech go dotknął, zatruł, skaził i jego duch umarł i stał się cielesnym człowiekiem. Tak. Więc ten nasz człowiek wewnętrzny, ten nasz człowiek duchowy, ta nasza duchowość, Ona odnawia się każdego dnia. Wiecie, kiedy mamy z nim społeczność, kiedy mamy z Chrystusem społeczność, kiedy szukamy Jego obecności, kiedy żyjemy Jego Słowem, kiedy możemy korzystać z Jego mocy śmierci, z Jego mocy zmartwychwstania, możemy z tego wszystkiego, kochani, korzystać z Jego łaski. Z Jego łaski. Co dalej czytamy? Odrzucił to wszystko. Przeto przybędźcie się jako wybrani Boży święci. On mówi do nich, chociaż pewne rzeczy jakby napomina, mówi, że oni są wybrani, są święci, są umiłowani przez Boga. Dalej umiera i Bóg dalej tam na nas patrzy i mówi tak. Obleczcie się w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość. Znoszą jedni drugich i przebaczą sobie nawzajem, czy to ma powód do skargi przeciwko, jak Chrystus opuścił wam, tak i wy. A ponadto wszystko przebierzcie się w miłość przez spójną doskonałość. I tak co nam tutaj dzisiaj na kolos, widzicie? O, ile tego słowa mamy, które nas jakby zachęca, napomina, abyśmy wzrastali w tego duchowego człowieka. Chrystus. Gdy to będzie w nas, kochani, nie przegramy. Gdy to będzie w nas, nasze życie będzie wzrastać i będzie dla Boga błogosławieństwem. Gdy to będzie w nas, będziemy wiedzieć o moc naszego życia. A właśnie o to chodzi. Paweł mówił dzisiaj do Filipian, żeby miłość wasza miłość do Boga, miłość wasza, nie miłość Boga, bo miłość Boga jest ciągle taka sama. On nas kocha, on nas kocha, ciągle taka sama, ale nasza miłość. Niech miłość wasza coraz bardziej kwituje, coraz bardziej wzrasta w poznanie, czego doznanie. Abyście mogli rozróżnić, co jest słuszne, to co niesłuszne. Abyście potrafili odrzucać to, co złe, odrzucać złe od dobrego, dobre od złego. Abyście byli czyści i bez nagany na dzień Jezusa Chrystusa. Filipian, pierwszy rozdział, 9-10 werset. Pełni owoce sprawiedliwości, ale przez Jezusa Chrystusa. Widzicie? I to jest Boże pragnienie. I to jest wspaniałe. I to jest wspaniałe. Kochani, dlatego, że musimy poważnie traktować Boże Słowo. Ja myślę, że traktujemy tak. Ja tak mówię ogólnie. Do nikogo nie wskazuję, do nikim nie mówię. Ale to, co Boże Słowo mówi do mnie, do nas, do wszystkich i ci, którzy tam słuchają, do nas to mówi. I nas zachęca, nas zapomina. Wiecie dlaczego? Bo Bóg nas kocha. Wiecie dlaczego czasami przeżywa pewne rzeczy? Bo Bóg nas kocha, jako więcej ludzi. Możemy się zaraz obrazić na Pana Boga. Jak to? Bóg jest przecież miłością. Ja przeżywam takie rzeczy. Ale Bóg czyni rzeczy, aby nas ukształtować, przygotować na jego przyjście, abyśmy byli pełni owocą sprawiedliwości. Czasami słyszymy takie, że Bóg tak nas kocha, że szaleje na nas w punkcie. On szaleje, to znaczy nie zwraca uwagi tak za bardzo, co tam jest, ale cię tak bardzo kocha. Ale wiecie, co mówi Boże Słowo? Że on jest Bogiem zazdrosny. Kocham to, że Bóg jest zazdrosny. Naprawdę. Kocham to, że Bóg jest zazdrosny. On chce mieć tylko dla siebie nas, naszego Boga. On chce mieć tylko nas dla siebie, on się nie chce z nikim dzielić. On jest Bogiem miłości. Ale też jest święty. Sprawiedliwy i wcale nie doznaczył życia chrześcijańskiego, wierzącego człowieka do takiego życia na połowiska, takiego życia upadki, powstały upadki. On chce, abyśmy mieli zwycięstwo. Jeszcze jedno słowo zapisane w liście do Tytusa. Trochę może no nic. Do Tytusa słowo temu zapisane w ten sposób. Tam jest mowa, że to może właśnie powiedzieć. No to w końcu, jak ja mogę w to wejść? Tego dokonał Bóg. Chcę to powiedzieć. Tego dokonał Bóg. I wtedy liście do Tytusa czytamy takie słowo. W drugim rozdziale, 11 werset dalej. Albowiem objawiła się łaska Boża. Łaska Boża zbawienia dla wszystkich ludzi. Czym jest łaska? Ważne, żebyśmy rozumieli, co to jest łaska. Łaska jest to nie zasłużonego serca. Łaska to jest to, że jesteście zbawieni z łaski za darmo. To jest łaska. Ale łaska to też jest możliwość, jest to siła, jest to zdolność do wypełnienia Bożej woli. Bo co tam jest napisane? Łaska Boża zbawiona dla wszystkich ludzi. Czytamy, która nas naucza cechę, abyśmy wyrzekli się bezmożności, światowej porządliwości na tym procesie w świecie. Wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. Tego nas łaska uczy. Po to nam została objawiona łaska. Bo jak czytaliśmy, że grzech nad wami nie będzie panował, bo jesteście pod łaską. Łaska to jest sposób, który Bóg uczyni, żeby nas wyrwać, uwolnić. I co czytamy dalej? Nauczamy z nas, abyśmy się wyrzekli bezbożności światowej porządliwości na tym doczesnym świecie. Przemieśnijmy sprawiedliwie żyli. Oczekując, robiąc tak, mam oczekiwać, oczekując błogosławionej nadziei i omiłowania chwały wielkiego Boga i zbawienia naszego Jezusa Chrystusa. Robimy to, oczekujemy, a jak się objawi Boża chwała, aż on przyjdzie. I jest teraz jeden werset ostatni, który dał samego siebie za nas. Tytus 2, 14 werset. Ty dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości. I oczyścić sobie lud, oczyścić sobie ludną własność w gorliwych, dobrych uczynkach. To mów tam, napominaj. I tak cofnij całą powagą. Tak, takie przesłanie mówi do Tytusa. A więc, kochani, mamy łaskę Boga. To, co on zrobił, to nas wykupił od wszelkiej nieprawości. I może cię żyjesz w takim, może cię ktoś żyje w takim zamieszaniu. Może masz problem z grzechem, z jakimś grzechem. Może masz problem z jakimś nałogiem. Naprawdę. Tego, co ty nie jesteś w stanie zrobić, tego dokonał Bóg. I możesz dzisiaj przyjść do Boga. Możesz Go poprosić, możesz otworzyć swe serce, możesz powiedzieć, że potrzebujesz uwolnienia, oczyszczenia, że potrzebujesz odnowienia. Możesz to zrobić dzisiaj. Tutaj, czy tam jesteś, słuchasz gdzieś w domu. Możesz to zrobić, możesz powiedzieć, Panie, dziękuję Tobie, że za mnie umarłeś, aby mnie uwolnić z moich grzechów, uwolnić z moich nałogów, uwolnić z moich różnych związań. Do wolności nas powołał Bóg. Nie do samego. Do wolności. Jeśli potrzebujemy dzisiaj tego, będziemy się modlić. Tak chciałbym, żebyśmy się pomodlili. Jeśli możemy powstać, chcemy się tak modlić do Boga. Każdy z nas wie, jakie jest miejsce. Każdy też zna kogoś bliskiego, znajomego, bieżącego. I wiesz o nim, że on się też czymś martwi, czymś związany. Też o niego się pomóc. Ale módlmy się teraz, kochani. Aby Boże Słowo naprawdę w nas mieszkało, byśmy byli rzeczywiście w Chrystusie. Rzeczywiście w Chrystusie. Módlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje Słowo. Panie, dziękuję za to, co Ty dokonałeś, Boże. Tak bardzo Cię kochamy, Boże, za to, co uczyniłeś. Dziękujemy Tobie za Twoją miłość. Że to miłość Twoja sprawia, która jest ciągle taka sama, która nas kocha, która o nas myśli. Dziękujemy Ci, Boże, za to. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że, Panie, w każdej sytuacji możemy tę miłość uwielbić, wywyższyć, bo jesteś miłością. Bo nas nie odrzucasz, Panie. Ale dziękujemy też, że posyłasz nam Twoje Słowo. Dziękujemy za to, co Ty uczyniłeś, Panie. Że Ty potępiłeś grzech w ciele. Że nie musimy żyć w ciele. W grzechu. Nie musimy, Panie, być związani. Nie musimy grzeszyć. Nie musimy grzeszyć, Boże. Dziękujemy Tobie za to. Dałeś nam też wolną wolę, Panie, ale nie musimy. Dziękujemy Tobie, że nas do wolności powołałeś. Dziękujemy Ci, Panie. Panie, Ty widzisz. Twoje światło, Twój Duch Święty może nas oświecić. Może nas wzmocnić, Panie. Jeśli ktoś też potrzebuje, Panie, tutaj na tym miejscu, czy tam w domach, czy gdziekolwiek, Panie, odnowienia Twojego, oczyszczenia. I potrzebuje uwierzyć prawdziwie, co to znaczy, Panie, żyć z Tobą? Co to znaczy być w Chrystusie? Panie, daj łaskę, aby Twoje Słowo dotknęło tych serc. Dotknęło naszego życia, Panie, we wszystkim. Modlimy się, Panie. Panie, Ty więcej wiesz niż to, co ja powiedziałem, Panie. Ty lepiej znasz serca ludzi, Panie. Ty znasz każdego, który się męczy, który jest smutny, który, Panie, my tak, Ty nikogo nie potępiasz. Ty nikogo nie potępiasz, Panie. Jest czas łaski, jest czas miłosierdzia. I powiedz, jak kto przyjdzie do Ciebie, kto wyzna swój grzech, Ty mu przebaczysz, Ty go czyścisz. Ty nie wspomnisz nigdy grzechu, Panie. Ty takim jesteś, Boże. Za to dziękujemy Ci. Dlatego, Panie, odnawiaj Twój Kościół. Odnawiaj Twoje ciało. Odnawiaj Twój lud. Aby chodził w światłości, aby chodził w czystości, aby chodził w świętości. Chodził w sprawiedliwości, aby chodził w duchu. Aby chodził, Panie, w posłuszeństwie Duchowi Świętemu. Modlimy się, Panie, o to. Panie, prosimy o Ducha Twojego, by jeszcze w większej mierze stąpił na nas. Stąpił na Twój lud, Panie. Dotykał naszego życia. Panie, dziękuję Tobie, że nikogo nie odrzucasz. Nikim nie gardzisz. Ale Panie, dotykaj teraz na tym miejscu. Każdego. Dotykaj, Panie, mnie. Dotykaj naszych bliskich. Dotykaj, Boże, naszych dzieci. Dotykaj naszych rodzin, Boże. Nie pozwól, aby świat był spustoszeniem w życiu tych dzieci, w tych naszych rodzinach. Nie pozwól, ale daj, żeby zwycięstwo Twoje przyszło, bo ono jest w Tobie. I dziękuję za to Cię, Panie. Panie, niech Ci płynie chwała, wielbienie i cześć. Panie, kochamy Ciebie. Chociaż wiesz, Panie, że nie jest to doskonałe zawsze, ale kochamy Ciebie, bo Ty nas, Panie, pierwszy kochałeś. I wywyższamy Cię, Panie. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.